Już prawie połowa grudnia to taki czas, kiedy częściej wybiegamy myślami do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Za nami pierwsze spotkanie z Mikołajem. W wielu miastach pojawiają się już żywe szopki, a w Krakowie odbył się już konkurs krakowskich szopek. To najstarsza tradycja w Polsce. Szopkarze ustawili w Krakowie w pierwszy grudniowy czwartek wokół pomnika Adama Mickiewicza ponad 100 konstrukcji na rynku głównym, a teraz można je podziwiać w oddziale Muzeum Historycznego miasta Krakowa. W Białymstoku też mamy swoje szopki, w białostockich Spodkach. Pojawiły się tam prawdziwe ekoszopki. Najczęściej to efekty wspólnej pracy całych rodzin.
Można się tak fajnie pobawić przy tym robieniu tej szopki.
Z szyszek, z kory, z pudełka od butów, z mchu, z patyków.
Razem my wycinałyśmy, ciocia też pomagała. Rysowałyśmy, malowałyśmy, przyklejałyśmy, bo tam też są truciny. No i gwiazda betlejemska, taka duża, też zrobiona specjalnie dla uczczenia Pana Jezusa narodzin.
O twórczych przygotowaniach do świąt porozmawiamy już za chwilę i z budowniczymi ekoszopek i z tymi, którzy do takiej pracy namawiają. Czeka nas też kolejna morska wyprawa z piratem Rabarbarem, który pomału wraca ze swojego niezwykłego rejsu po oryginalnych, czasem zaskakujących lądach do domu. Pełen wrażeń z takich zakamarków świata, które zaskakiwały go i dziwacznością tubylców i panującymi w różnych miejscach świata zwyczajami. Rabarbar tęskni jednak za domem, za swoją żoną Barbarą, synkiem Krztynkiem i córką Piranią Anią. Bajkowy południk do 12.30. Witam Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Znowu zima, jak co roku, zakłóciła błogi spokój, zasypała pola drogi. I przerwała sen mój błogi. Pada powiem prosto z mostu, jakby ktoś po duchem rozprół. Wszyscy szydzą dziś z drogowca, mówią, że
ja Bajkowy Południk.
Co to takiego szopka bożonarodzeniowa? Najczęściej to makieta przedstawiająca wyobrażenie miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Stajni, jaskini albo groty, pokazane w niej sceny, obrazują moment przyjścia małego Jezusa na świat. Pokazuje pasterzy albo trzech mędrców, którzy odwiedzają Jezusa. W każdej szopce obowiązkowo znajduje się święta rodzina. Małe dziecko, Maryja, Józef. Są też zwierzęta, gwiazda betlejemska, anioły, ale szopki w zależności od miejsca, w którym powstają, mogą różnić się i konstrukcją, i wyborem postaci, no i rzecz jasna materiałem, z którego można wykonać taką szopkę. W białostockich spotkach podziwiamy te eko-szopki, a wiecie, z czego je zrobiono?
Robiliśmy z takich koreczków tekturowych, używaliśmy jeszcze kory, siano oczywiście.
Ze słomy. Z różnych materiałów, które znalazłam na podwórku. Pomagała mi mama, dziadek, babcia, ciocia.
Sianko, słoma. Figurki były robione z papieru, masy solnej, modelina, makaron. Różne takie rzeczy, więc wykorzystaliśmy.
Z kartonu, z rolki po papierze toaletowym i z siana.
Pomysły na to, z czego zrobić szopkę, mogą być przeróżne. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, a że warto podjąć się takiego wyzwania zbudowania swojej własnej szopki, przekonuje Krystyna Kunicka z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury.
Szopki kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia, a eko to znaczy, że zrobione nie tylko ekologiczne, ale z różnych materiałów odpadowych. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego że na ten konkurs płynęło dużo szopek. Dużo osób jest zaangażowanych, bo są to prace płaskie, przestrzenne. Autorami są małe dzieci, ale też są prace rodzinne i zbiorowe. To taka wspólna praca w domu bardzo też spaja i też o to nam chodzi. A przy okazji chodzi też nam i o to, żeby ochronić środowisko. Szopek jest około 200. Wydaje mi się, że wszystkie szopki są godne zauważenia. Można się zainspirować, a święta jeszcze trochę, więc wydaje mi się, że prawie w każdym domu powinna się znaleźć szopka. A jeśli ją wspólnie zrobimy razem z rodziną, to wydaje się, że to jest takie dodatkowe dobro.
Wśród budzących zachwyt szopek w białostockich spotkach znajdziemy jedną z białowieży. Ta białowieska szopka jest z materiałów z puszczy.
No i z papieru.
Przygotowaliśmy jedną pracę, ale jak widać solidną, ponieważ zdobyła nagrodę w swojej kategorii wiekowej. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ łączy pokolenia. Instruktorzy dorośli pracują z małymi dzieciakami, przede wszystkim uczą też polskiej tradycji, historii, ale uczą też zastosowania naturalnych materiałów. No a białowieska szopka nie mogła być inna, jak tylko taka z materiałów zaczerpniętych z Puszczy Białowieskiej. Zawsze do nas na warsztaty chodzi kilkanaścioro dzieci i one rotacyjnie co jakiś czas przychodziły i swoją cegiełkę do tej szopki wkładały. Także praca jest bardzo zbiorowa. Kora, jest mech. Jest żubrza sierść gdzieś znaleziona i baranki, owieczki są z tej sierści zrobione. Także wszystkie materiały, które dzieciaki wcześniej mogły znaleźć w puszczy, umieściły w tej szopce, żeby była taka wybitnie białowieska.
Staraliśmy się wykorzystać to, co było. Nawet jak wracaliśmy od dziadków, to zgarnęliśmy troszeczkę mchu, więc później balkon pełen robaczków, bo to jest dobytek nieodłączny, czyli chodzi o mech. Ale nazbieraliśmy najpierw materiałów, dużą ilość, a później żeśmy wszystko połączyli. Wszystko nam się przydało. U nas jeszcze jest dwójka dzieciaczków, więc oni tam starali się swoimi siłami też pomóc. Ale myślę, że no łączy. Jednak to są te święta takie prawdziwe. Tu patrzymy, jak ten Jezus się narodził, że był baranek i te dzieci wszystko poznają od początku. Pytają, kto kim był, dlaczego on stoi tutaj, a nie gdzieś indziej. Po co ta gwiazdka, po co ten aniołeczek i to jest bardzo, bardzo miłe.
Łączy i wspólna praca nad szopką i łączą rozmowy o świętach, o tradycji. Jeśli nabraliście apetytu na to, by samemu stworzyć szopkę bożonarodzeniową i by znalazła się w centralnym punkcie naszego domu jeszcze przed świętami, no to wybierzcie się do białostockich spotków. Macie na to jeszcze kilka dni. Przez parę dni oglądać możemy tę niezwykłą wystawę eko-szopek w spotkach w białostockim Woaku.
I wąskie łóżko ze szkła, sukienka biała i srebrny pałac i cisza, co w uszy się pcha. Odrzucić można na chwilę z zdarzenia przykre i stres. Wśród cienkich sopli nic się nie skropli, nie widać ruchu i łez. Akcja, hibernacja, tanie zamrażanie niekorzystnych stanów, długie przesypianie. Akcja, hibernacja, bez ruch dobry w skutkach, żadnych zbędnych planów, a za rok pobudka. Gdy potem oczy otworzę i wstanę z łóżka ze szkła, to wszystko wokół po pierwszym kroku spodoba mi się raz, dwa. Ogólnie całkiem szczęśliwa, zagadkę w głowie wciąż mam. Czy jest inaczej, czy może raczej tęskniłam za tym, co znam. Akcja, hibernacja, tanie zamrażanie.
Pora na nasz cykl do słuchania, do czytania, a w nim jedno z ostatnich spotkań z jeszcze dalszymi burzliwymi dziejami pirata Rabarbara, wydawnictwa BIS. Wojciech Witkowski, autor książki o dzielnym żeglarzu, wysyła już naszego Rabarbara do domu, ale nie tak od razu. Jeszcze czeka go mały przystanek w Holandii. Po co? Dlaczego? Posłuchajcie.
A jednak Rabarbar nie popłynął wprost do rodzinnej zatoki. Odwiedził po drodze jeszcze jeden kraj. Pirat mianowicie udał się do Holandii po kwiaty dla Barbary. Rabarbar nie po raz pierwszy odwiedził Holandię. Dobrze więc pamiętał, że przy ujściu rzeki, w którym miał zamiar rzucić kotwicę, jest paskudna mielizna. Trzeba uważać. Uważał więc pilnie, a tu ani śladu owej mielizny. W miejscu, gdzie powinna była się znajdować, sterczy z morza solidna tama, a na niej wiatraki.
Czyżbym zabłądził? Pomylił ujścia rzek? Zdziwił się pirat.
Wdrapał się więc na bocianie gniazdo, by lepiej obejrzeć okolice.
Nie, to jednak ta rzeka, tylko mielizny nie ma,
stwierdził po dłuższej chwili. Rzeczywiście całe miejsce, gdzie ongiś łamały się na płciźnie fale, otoczono wałami i porżnięto wewnątrz kanałami. Na uzyskanych w ten sposób prostokątach pól zieleniło się młode zboże, kwitły całe łany tulipanów, hiacyntów, żonkili.
Ale ładnie! Wykrzyknął pirat z cicha. Właśnie przypłynąłem specjalnie, by zabrać od was kwiaty dla mojej żony, Barbary.
Z czyściutkiego, schludnego domku, który stał nad jednym z kanałów, na specjalnie usypanym wzgórzu wyszedł Holender i rzekł: dzień dobry, jestem Hyacint van Polder. Słyszałem, że potrzebujesz kwiatów dla żony. Proszę do mnie. Poszli wybierać kwiaty. Pirat chciał rwać tulipany i hiacynty, bo temu się najbardziej spodobały, ale mądry Holender dał mu doniczki z cebulkami tych kwiatów i wytłumaczył, co ma z nimi robić w czasie rejsu, by zakwitły, gdy będzie dobijał do rodzinnego brzegu. I za nic w świecie nie chciał zapłaty od słynnego pirata. Właśnie ustał deszcz. Zza chmur wyjrzało słońce i rozpięło na niebie przepiękną tęczę. Pod nią, niczym w triumfalną bramę, wpłynął nieustraszony, krwawy mściciel, pogromca i postrach, omijając półwysep, by rzucić kotwicę w rodzinnej zatoce.
— Dziękuję, słoneczko! — krzyknął w niebo Rabarbar. — Miła niespodzianka na powitanie!
— Drobnostka, mam dużą wprawę w malowaniu tęczy — odparło skromnie słońce. Barbara to się dopiero spisała. Mewy doniosły, że wracasz, więc... O, przepraszam, tajemnica! Szkuner minął przylądek, skierował dziób na zatokę, a rabarbar otworzył usta w ogromnym zadziwieniu. Chociaż wiał lekki wiatr, cała zatoka lśniła gładko jak ciche leśne jeziorko.
O rany, co się dzieje? Lód na zatoce wiosną? Nie zamarza tak nigdy nawet zimą. Nie, to nie lód. Przecież płynę dalej swobodnie.
A widzisz? Ucieszyło się słońce. Tego się nie spodziewałeś, co? Barbara wyprasowała całą zatokę, żebyś gładko skończył rejs. Słońce zachichotało, jakby załaskotał je w nos przepływający właśnie biały obłoczek, ale zanim cokolwiek zdołało powiedzieć, na niebie zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Rozległ się radosny okrzyk, a tęcza ugięła się niebezpiecznie, jakby chciała pęknąć, i raptem w ramionach rabarbara znalazł się krztynek. Pirat stęknął pod ciężarem syna. Tak wyrósł i zmężniał, ale nie narzekał, tylko serdecznie ucałował chłopca w oba umalowane tęczą policzki. Ledwo postawił go na pokładzie, gdy z nieba dobiegł przenikliwy pisk. Tym razem tęcza się nie uginała, a w ramionach taty lądowała Ania, opalona, rozczochrana, z rozbitym kolanem, z naderwaną falbanką przy sukni. Krztynek popatrzył na siostrę zgorszonym wzrokiem, przygładził i tak porządnie uczesane włosy i wycelił przez nos niczym angielski lord. Wstyd, nie siostra. Tato wie, co ona wyprawia? Łazi po drzewach, gra z chłopakami w piłkę nożną, pływa godzinami w zatoce. Istna pirania, a nie Ania.
Cudownie, ucieszył się rabarbar. Moja krew, a ty? Zwrócił się do syna. Nie bądź skarżypytą i przestań zjeżdżać po tęczy. Jesteś już na to za ciężki. Jeszcze kiedyś przerwiesz tęczę, jak będzie wyglądało nasze niebo z przełamaną tęczą?
Przyjrzał się uważnie synowi i dodał.
Aleś wyporządniał?
Tato, zachichotała złośliwie Ania. On się chyba zakochał. Ciągle łazi za jedną dziewczyną i wzdycha, a wzdycha.
Ja się zakochałem, zaperzył się Krztynek. Ja wzdycham.
Przestańcie wreszcie donosić na siebie nawzajem. A teraz dajcie mi spokój, bo dopływamy i muszę się przygotować na powitanie mamy.
Pirat zniknął w kajucie, skąd wyszedł po chwili niczym dziwny bukiet. Cały obwieszony doniczkami, w których kwitły hiacynty i tulipany. Rzucił kotwicę, skoczył na brzeg i popędził tam, gdzie jak zwykle stała Barbara. Jak zwykle uśmiechnięta, jak zwykle powiewając chusteczką i jak zwykle z garnkiem grochówki. Ucałowali się, z takim uczuciem, że cmoknięcia rozkołysały na powrót zatokę, po czym nastąpiła wymiana doniczek z kwiatami na grochówkę.
Jeszcze dalsze burzliwe dzieje pirata rabarbara czytał Modest Ruciński. Ostatnie spotkanie z piratem już za tydzień. Bajkowy południk w każdą niedzielę po 12:00. Do usłyszenia.